Czcigodni bracia kapłani z księdzem rektorem, z księdzem prałatem Mieczysławem, kochani bracia przedstawieni przed momentem do przyjęcia święceń diakonatu, wszyscy tu zgromadzeni, umiłowani w Chrystusie, bracia i siostry. Dzień dzisiejszy jest ważny dla nas wszystkich, dla całej naszej diecezji, zarówno dla duchownych, jak i dla świeckich, bo mamy okazję nie tylko otoczyć modlitwą tych, którzy przyjmują święcenia diakonatu, ale też przypomnieć sobie, że służba jest powinnością każdego chrześcijanina, każdego z nas. Można powiedzieć, że w momencie przyjęcia święceń diakonatu nie następuje jakaś radykalna nowość, gdy chodzi o obowiązek służby, bo przecież i wcześniej trzeba było taką gotowość okazywać, a i po przyjęciu święceń prezbiteratu ten obowiązek bynajmniej nie ustanie. Przeciwnie, jest to wejście na drogę służby, można powiedzieć, uczynienie kolejnego kroku na tej drodze, bo przecież na tym polega życie osób naznaczonych Chrystusowym kapłaństwem. Tu w święceniach diakonatu następuje specjalne posłanie do pokornej posługi miłości w imieniu Kościoła sprawowanej. Można powiedzieć, zaproszenie do rozmiłowania się w służbie. Zawsze, kiedy o tym mówię, przychodzą mi na myśl słowa takiego hinduskiego poety, noblisty Rabindranatha Tagore. On napisał takie słowa: spałem i śniłem, że życie jest radością. Obudziłem się i zobaczyłem, że życie jest służbą. Zacząłem służyć i przekonałem się, że służba jest radością. Otaczamy was dzisiaj naszą modlitwą, wypraszając dla was ten dar, żebyście odkryli radość służby. Pierwsze czytanie to fragment z 6 rozdziału Dziejów Apostolskich. Wspólnota uczniów rozrasta się, jak słyszeliśmy. Apostołowie nie są w stanie zaspokoić wszystkich jej potrzeb. A potrzeby są dwojakie. Jedne odnoszące się do spraw ziemskich, jałmużna, jak zostało przetłumaczone greckie słowo diakonia. W gruncie rzeczy to słowo zawiera bogatszą treść niż sama jałmużna. Jest to posługa, służba. No i drugi rodzaj potrzeb odnoszących się do spraw nadprzyrodzonych. Spory wybuchają zwykle o dobra ziemskie, które występują w ograniczonych ilościach. A więc często ktoś czuje się pokrzywdzony, pominięty, potraktowany niesprawiedliwie. Kontrowersja dotyczy tego, czy nie są przeoczone wdowy hellenistów, a więc Żydów z diaspory wywodzących się ze środowisk przenikniętych wpływami greckimi, no a faworyzowane wdowy Hebrajczyków. Wydawałoby się, że sprawa jest dość prosta. Wystarczy lepiej wyważyć wielkość pomocy świadczonej jednym i drugim i wszystko będzie dobrze. Jednak w tym kontekście pojawia się kontrowersja o wiele ważniejsza. Czy wolno apostołom poświęcać więcej czasu na sprawy codziennej pomocy, czy też należy skupić się na modlitwie i głoszeniu słowa? Są przekonani, że ich głównym zadaniem jest to drugie, czyli modlitwa i głoszenie Słowa Bożego. Nie znaczy to rzecz jasna, że codzienna pomoc może być pominięta. Ona jest także bardzo ważna. To jest także zadanie Kościoła, ale może przecież być wypełnione przez innych chrześcijan. I oto powstaje instytucja diakonatu. Ustalono, że diakoni muszą spełniać bardzo wysokie wymogi, muszą się odznaczać nieskazitelną reputacją. Wybrali 7 mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości. Po ustanowieniu 7 diakonów liczba uczniów nadal rośnie, a to jest najlepsze potwierdzenie słuszności decyzji podjętej przez apostołów. Widzą na własne oczy, że taki podział zadań i funkcji służy budowaniu Kościoła, ciała Chrystusowego. A źle byłoby, gdyby Kościół został sprowadzony do organizacji pożytku publicznego. Tu nie wystarczy wyspecjalizować się w rozdawnictwie jakichś dóbr. Nie wystarczy też posiąść umiejętność wykonywania liturgicznych czynności, bo Kościół jest narzędziem zbawienia, ma prowadzić ludzi do Pana Boga, do świętości. Tutaj swoje posłannictwo trzeba pojmować całościowo, jako sprawowanie kultu, służbę braciom i też dawanie świadectwa, zgodnie z tym zakorzenionym w Kościele dawnym rozróżnieniem na liturgia, diakonia i martyria. Ewangelia dzisiejsza z kolei wskazuje na jeszcze jedno niebezpieczeństwo, a mianowicie podziały w gronie uczniów. Czujemy się ogarnięci gorącą modlitwą Chrystusa, który mówi: nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. Jeśli świat ma uwierzyć, jeśli z powodu ludzkiej słabości Ewangelia nie ma zostać skrępowana, to uczniowie muszą trwać w jedności. Widzimy, jakie to trudne. Trzeba nieustannie otwierać się na ten dar i nieustannie ewangelizować własne serce, oczyszczać je z chorych ambicji, nieustępliwości, z egoizmu, działać z wielką pokorą. Niedawno wyszła taka przetłumaczona na polski język książka będąca świadectwem dyskusji odbytej przez obecnego papieża Franciszka, ale jeszcze jako kardynała Jorge Bergoglio, z rabinem Abrahamem Skórką. I tam między innymi rabin wspomina o hasyckiej opowieści mówiącej, że istnienie świata podtrzymywane jest przez 36 sprawiedliwych. Jednak jeśli któryś z nich uzna siebie za sprawiedliwego, przestaje nim być. Sprawy wiary przekazywane winny być z wielką pokorą. Dekret o formacji kapłańskiej Optatam Totius nie bez powodu przypomina, że wolą ojców Soboru Watykańskiego II jest, aby alumni doskonale rozumieli, że nie są przeznaczeni do panowania i do zaszczytów, ale że poświęcają się całkowicie na służbę Bogu oraz służbę duszpasterską. Ze szczególną troskliwością należy ich wychowywać w posłuszeństwie kapłańskim, w sposobie ubogiego życia i w duchu wyrzeczenia się, aby także z tego, co jest dozwolone, ale nie przystoi, ochoczo umieli zrezygnować i przyzwyczajali się upodabniać do ukrzyżowanego Chrystusa. Niewątpliwie taka właśnie postawa zabezpieczałaby jedność, jaka winna charakteryzować wspólnotę kościelną. Modlimy się o taką postawę dla wszystkich 10 naszych kochanych braci przystępujących do święceń diakonatu dzisiaj.